Analizujemy fundamentalną zmianę paradygmatu przywództwa. To przejście od modelu lidera jako wyroczni, który posiada wszystkie odpowiedzi, do roli organizatora zbiorowej inteligencji. Opierając się na koncepcji Barry'ego Z., Posnera i Loretta H. Wimsa, stawiam tezę, że we współczesnym złożonym środowisku autorytet nie wynika z pozornej nieomylności. Wynika on z umiejętności zadawania autentycznych pytań oraz aktywnego słuchania. Strategiczne pytanie nie jest jedynie zabiegiem komunikacyjnym. To narzędzie poznawcze. Buduje ono bezpieczeństwo psychologiczne, pozwala na trafną diagnozę realnych problemów, a nie tych wygodnych, i aktywuje potencjał intelektualny zespołu. W przeciwieństwie do kultury odpowiedzi, która premiuje pewność ponad trafność, przywództwo oparte na pytaniach promuje pokorę epistemiczną oraz odpowiedzialność proceduralną. Ostatecznie należy uznać, że prawdziwym dziedzictwem lidera nie jest suma podjętych decyzji. Jest nim wykreowanie samodzielnego zespołu, zdolnego do krytycznego myślenia i adaptacji w świecie, w którym centralizacja wiedzy staje się największym ryzykiem organizacyjnym. Przejście od kultury odpowiedzi do kultury pytań. W dawnym modelu przywódca musiał po prostu wiedzieć. Teisi. Autorytet utożsamiano z pewnością, a pytanie bywało podejrzane. Zdradzało brak wiedzy i słabość. Tak powstawała piramida pozornej wszechwiedzy. Barry Posner i Loretta Wimsa odwracają te intuicje. Przywództwo przyszłości to nie posiadanie odpowiedzi, lecz umiejętność zadawania pytań, które uruchamiają myślenie innych. Lider staje się organizatorem zbiorowej inteligencji. Kluczowe jest jednak rozróżnienie pytania autentycznego od pozornego, manipulacyjnego lub rytualnego. Prawdziwe pytanie to zaproszenie do wspólnego rozpoznania rzeczywistości. Posner i Wimsa wskazują, że pytania mają moc organizowania uwagi. To, o co pyta lider, definiuje to, co ma znaczenie. Pytanie jest jak reflektor. Wskazuje fragmenty rzeczywistości, które zostaną wydobyte z cienia. Przywództwo oparte na pytaniach zarządza sposobem, w jaki organizacja widzi samą siebie. Jest to kluczowe, gdyż firmy często cierpią na nadmiar danych przy jednoczesnym braku rozumienia. Dane mogą potwierdzać złudzenia, równie sprawnie jak je obalać. Kultura odpowiedzi natychmiastowej jest tu niebezpieczna. Premiuje pewność ponad trafność. Kompetencja nie polega na braku wątpliwości, lecz na wiedzy, kiedy wątpliwość staje się obowiązkiem. To nadaje pytaniu wymiar etyczny. Lider, który nie pyta, często chroni własny komfort. Woli świat, w którym milczenie zespołu uznaje za zgodę, a brak sprzeciwu za lojalność. Zadawanie pytań wymaga odwagi instytucjonalnej i gotowości na usłyszenie prawdy o strategii oraz kulturze organizacyjnej. Pytania są nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem psychologicznym. Bez niego ludzie mówią to, co bezpieczne, a nie prawdziwe. Lider otrzymuje wtedy wyreżyserowany spektakl. Pytanie nie zastępuje decyzji, lecz poprawia jej jakość. To przejście od zarządzania przez kontrolę do przewodzenia przez sens. Wiedza jest rozproszona. Zadaniem lidera jest stworzenie kanałów, dzięki którym może ona przepłynąć i zostać przekształcona w działanie. Tutaj pytanie spotyka się z pokorą epistemiczną. Why, czyli świadomością ograniczeń własnej perspektywy. Lider widzi tylko fragment całości. Autorytet oparty na udawanej nieomylności pęka przy pierwszym błędzie, ten zaś, który bazuje na zdolności do uczenia się, jest trwalszy. Zadawanie pytań to uznanie wartości rozmówcy. Czyni go uczestnikiem namysłu. Ludzie angażują się, gdy czują, że ich wiedza ma znaczenie. Pytania działają jak narzędzie archeologiczne. Odkrywają warstwy fałszywych założeń i legend sukcesu, które często usypiają organizacje. To jedyna ochrona przed samozadowoleniem i początek prawdziwej innowacji. Pytanie przesuwa granice wyobraźni i tworzy przestrzeń dla innowacji. Bez pytań organizacja może co najwyżej optymalizować przeszłość. Pytania mają sens tylko wtedy, gdy prowadzą do dojrzalszej decyzji i odpowiedzialnego działania. Lider musi wiedzieć, kiedy otworzyć problem, a kiedy zamknąć etap namysłu. Sztuka pytania wymaga dyscypliny języka. Źle zadane pytanie może zawęzić myślenie równie skutecznie, co rozkaz. Pytanie o to, co w systemie umożliwiło błąd, otwiera analizę procesu. Kultura pytań pozwala zintegrować wiedzę techniczną z psychologią zespołu. Jest to kluczowe dla budowania odporności organizacji. Najważniejsze jest jednak to, że pytanie przywraca przywództwu wymiar ludzki. Tylko pytanie uruchamia myślenie i poczucie współautorstwa. Człowiek zapytany serio, zostaje potraktowany nie jako element mechanizmu, lecz jako podmiot zdolen do rozeznania. Ludzie, których nikt nie pyta, przestają mówić prawdę. Ci, których nikt nie słucha, przestają ostrzegać. Pierwszym krokiem nowoczesnego przywództwa jest porzucenie fałszywej dumy z posiadania wszystkich odpowiedzi. Lider traci twarz wtedy, gdy przez własną pychę prowadzi zespół w ślepą uliczkę. Pytanie to forma intelektualnej uczciwości i akt zaufania. Kultura pytań jest warunkiem innowacji. Bez nich organizacja zbyt często rozwiązuje niewłaściwy problem i uspokaja się nie tymi wskaźnikami. Najgroźniejsze błędy wynikają z wiedzy pozornej i przekonania, że problem został rozpoznany, zanim ktokolwiek zadał sobie trud jego zbadania. Sztuka zadawania pytań pozwala odróżnić problem realny od problemu wygodnego. Problem wygodny to taki, który najłatwiej nazwać lub przypisać komuś do winy, by zachować spokój hierarchii. Różnica między kulturą odpowiedzi a kulturą diagnozy przesądza o jakości przywództwa. W pierwszym modelu lider jest producentem reakcji, w drugim organizatorem rozumienia. Drugi model zmniejsza ryzyko, że organizacja będzie biec bardzo szybko w błędnym kierunku. Fundamentalne pytanie lidera nie powinno brzmieć: co powinniśmy zrobić? Lecz co właściwie próbujemy zrozumieć? Zamiana słowa powinniśmy na moglibyśmy otwiera się przestrzeń możliwości, zamiast pchać zespół ku jednej odpowiedzi. To walka z zawężeniem pola widzenia, pułapką binarnego myślenia, gdzie wybieramy między dwiema opcjami. Odpowiedzialne działanie wymaga pytania o trzecią lub czwartą drogę. Kluczowe jest testowanie założeń, bo każda diagnoza zawiera ukryte przesłanki. Pytanie: co jeśli nasze założenia są błędne? Uderza w wygodę interpretacyjną i podważa prawo lidera do niewinności. To proces obnażający fakty. Co musiałoby się wydarzyć, abyśmy uznali, że nasza decyzja była błędna? To pytanie zmusza do stworzenia kryteriów falsyfikacji. Oznacza przyznanie, że decyzja nie jest dogmatem, lecz hipotezą poddaną próbie rzeczywistości. Bez intelektualnej uczciwości firma staje się fabryką potwierdzeń, szuka danych wspierających decyzję zamiast prawdy. Zwinność polega na zdolności do szybszego uczenia się. Dojrzały lider buduje sekwencję: najpierw rozpoznanie, potem opcje, kryteria, decyzja i wnioski. Dobra decyzja to nie tylko trafny rezultat, ale wynik procesu, który można obronić. Kluczowe jest pytanie o brakujące głosy. Wiedza krytyczna często znajduje się na obrzeżach. Lider musi pytać: kogo nie ma w tej rozmowie? Czyja perspektywa może zmienić diagnozę? Pytanie chroni również przed językiem abstrakcji. Lider powinien pytać: co to znaczy w praktyce? Jak ta decyzja wygląda z perspektywy osoby, która ma ją wykonać? Pytanie sprowadza abstrakcję na ziemię. Co jest kluczowe przy diagnozowaniu konfliktów? Często traktuje się je jako zakłócenie. Tymczasem konflikt może być nośnikiem wiedzy o systemie, ujawnia sprzeczne cele lub braki w zasobach. Lider pytający o założenia stron przekształca spór w poznanie organizacyjne. Podobnie przy błędach. Zamiast szukać winnych, należy zapytać: czego ten błąd nas uczy? Pytanie jest przeciwieństwem biurokratycznego automatyzmu, gdzie procedura zastępuje myślenie. Lider przyszłości nie stosuje coachingu. On zmienia sposób używania władzy. Pytania nie służą uciszeniu złożoności, lecz jej rozpoznaniu i przekształceniu w działanie. Angażują one ludzi silniej niż instrukcje. Gdy człowiek otrzymuje rozkaz, zaczyna kalkulować. Gdy dostaje dobre pytanie, zaczyna rozwiązywać problem. Wymaga to od lidera zmiany odruchu. Zamiast błyszczeć odpowiedzią, powinien pozwolić zespołowi zobaczyć problem. To oddanie przestrzeni innym i przełamanie monopolu jednej perspektywy. Dobry lider nie musi wiedzieć wszystkiego, lecz powinien zwiększać zdolność organizacji do dochodzenia do prawdy. Zanim zaczniemy działać, zobaczmy świat takim, jakim jest. To odróżnia przywództwo od administracyjnego dryfu. Przywództwo pyta, co ta sytuacja mówi nam o systemie, który zbudowaliśmy. Pytanie jest pierwszą dyscypliną lidera. Przywództwo nie polega na produkowaniu komfortu poznawczego, lecz na prowadzeniu ludzi tak, by byli zdolni odpowiedzieć na rzeczywistość dojrzale. Przywództwo to niewrodzona cecha, lecz dyscyplina ciągłego uczenia się. Mit lidera jako bohatera z marmuru jest poznawczo-jałowy. Prawdziwe przywództwo to proces kształtowany przez doświadczenie, błędy i świadomą praktykę. Największym zagrożeniem jest przekonanie, że narzędzia, które doprowadziły nas do obecnej pozycji, wystarczą na przyszłość. Kompetencje eksperckie nie gwarantują sukcesu w prowadzeniu ludzi. To, co wyniosło nas na górę, może stać się ograniczeniem, jeśli będziemy kurczowo bronić dawnych metod w nowej roli. W organizacjach istnieje asymetria szczerości. Im większa władza lidera, tym rzadziej słyszy on prawdę. Na szczycie hierarchii rośnie ryzyko informacyjnego osamotnienia. Lider otoczony ludźmi, którzy mówią mu tylko to, co chce usłyszeć, traci zdolność korekty. Posner i Wims proponują konkretne wyjście z impasu. Lider powinien aktywnie prosić o informację zwrotną. Zamiast ogólnych pytań warto pytać o jedną rzecz, która nas powstrzymuje, lub o to, jak działać lepiej. Konkretność obniża koszt odpowiedzi. Feedback przestaje być sądem nad osobą, a staje się narzędziem korekty praktyki. Kluczowy jest jednak sposób przyjęcia odpowiedzi. Jedna reakcja, obrona, ironia czy kontratak, może zabić kulturę szczerości na lata. Następnym razem lider otrzyma odpowiedź elegancką, ale całkowicie bezużyteczną. Dojrzałość lidera to zdolność przyjmowania krytyki bez natychmiastowej obrony wizerunku. Przywództwo rozlicza się nie z zamiarów, lecz z konsekwencji. Drugim filarem jest refleksja. Samo doświadczenie nie uczy, uczy dopiero doświadczenie przemyślane. Bez analizy błędów lider jedynie kolekcjonuje sytuacje, zamiast budować osąd. Refleksja to warunek działania w czasach niespokojnych. Kto jej unika, zaczyna zarządzać wyłącznie odruchem. Ważne jest też pytanie o nowe kompetencje. Nowa rola to zupełnie inna struktura pracy. Prawdziwa skuteczność rodzi się z pokory operacyjnej. Gotowości do nauki zamiast pozorowania pełnej gotowości. Zespół nie potrzebuje perfekcyjnej maski, lecz rozwoju swojego lidera. Ludzie akceptują lidera, który się uczy, o ile bierze odpowiedzialność i nie używa niewiedzy jako wymówki. Najgroźniejsza jest nieświadoma niekompetencja, pewna siebie i chroniona autorytetem. Rozwój wymaga relacji mentorskich. Nie chodzi o rytuały zasobów ludzkich, lecz o dostęp do osób pomagających dostrzec ślepe punkty. Mentor ma skrócić drogę między doświadczeniem a rozumieniem. Kluczowa jest też odwaga, by powiedzieć: nie wiem. Dojrzały lider nie udaje wyroczni, lecz organizuje proces dochodzenia do wiedzy. Buduje w ten sposób wiarygodność metody, a nie złudzenie nieomylności. Ewolucja lidera to przede wszystkim ewolucja pytań. Rozwój ma sens tylko wtedy, gdy jest powiązany z wartościami i realnym wpływem na ludzi. Pytanie o dziedzictwo to niezbędna przeciwwaga dla codziennej bieżączki. Lider może być bardzo zajęty, a jednocześnie mało znaczący. Pełen kalendarz nie jest dowodem sensu. Czasem to tylko kapitulacja przed cudzą pilnością. Rozwój wymaga intencjonalności i dyscypliny. Często inwestujemy w strategię, zapominając o rozwoju własnego osądu. To tak, jakby kapitan modernizował statek, ale przestał umieć czytać mapę. Prawdziwym sprawdzianem jest stosunek do sukcesu innych. Dojrzały lider buduje ludzi zdolnych działać bez niego. Dziedzictwem przywódcy jest bowiem przekształcanie podwładnych w nowych liderów. Menedżer awansowany za skuteczność operacyjną często utyka w bieżączce, ponieważ myślenie strategiczne wymaga tolerowania niepewności. Każdy etap rozwoju roli wymaga porzucenia dawnej wersji siebie. Lider może powtarzać schematy, które kiedyś przynosiły wyniki, choć dziś blokują zespół. Rozwój zaczyna się, gdy lider dostrzega, że jego własne atuty mogą rzucać cień. Lider kruchy narcystycznie unika informacji, które mogłyby zranić jego obraz siebie. Lider dojrzały szuka tych, które mogą poprawić jego działanie. Dojrzały lider nie obwinia zespołu, lecz pyta, czy dobrze wyjaśnił sens i czy usunął bariery. Odpowiedzialność pracowników nie znika, zmienia się jednak rola lidera. Pytanie, jak mogę pomóc? Staje się rewolucyjne, gdy lider naprawdę chce usłyszeć odpowiedź. Przestaje być tylko tym, który wymaga, a zaczyna tworzyć warunki do pracy. Przywództwo służebne to nie miękka dobroduszność. To twarde pytanie o to, co realnie przeszkadza ludziom w działaniu. Jeśli lider mył pytanie z buntem, otoczy się ludźmi, którzy przestaną myśleć na głos, a potem będzie narzekał na brak inicjatywy. W perspektywie Posnera i Wimsa rozwój lidera jest warunkiem jakości decyzji i innowacji. Lider, który przestaje się uczyć, zaczyna zarządzać przeszłością. Ciągły rozwój nie jest dodatkiem i jest rdzeniem przywództwa. Słuchanie to druga połowa pytania. Pytanie bez słuchania jest tylko elegancką formą hałasu, pusty rytuałem lub narzędziem manipulacji. Komunikacja musi być uzupełniona przez sztukę słuchania. W przeciwnym razie lider pyta nie po to, by poznać prawdę, lecz by lepiej wypaść w roli człowieka, który konsultuje. Słuchanie nie jest brakiem mówienia. Można milczeć, nie słuchając. Prawdziwe słuchanie to aktywny wysiłek poznawczy i moralny. To próba zrozumienia kontekstu, emocji oraz tego, czego rozmówca nie potrafi jeszcze nazwać. Jeśli pracownik napotka zniecierpliwienie lub ironię, szybko zrozumie, że drzwi do dialogu były jedynie namalowane na ścianie. Ludzie przestają wierzyć, że warto o tym mówić. Brak słuchania to defekt poznawczy. Lider podejmuje wtedy decyzję na podstawie uproszczonego obrazu rzeczywistości. Niesłuchanie deformuje rzeczywistość, zanim jeszcze zacznie się rozwiązywanie problemu. Słuchanie wymaga zawieszenia automatycznej interpretacji. Musi być krytyczne, by ustalić fakty, ale nie defensywne. Takie pytania nie rozmywają odpowiedzialności, one ją precyzują. Kluczowe jest tutaj pojęcie bezpieczeństwa psychologicznego, gdyż bez niego kultura słuchania pozostaje jedynie fasadą. Chodzi o przekonanie, że można zgłosić wątpliwość lub ryzyko bez obawy przed upokorzeniem czy odwetem. To warunek ujawniania informacji, które są dla organizacji bezcenne właśnie dlatego, że bywają niewygodne. Milczenie rzadko oznacza brak problemu. Słuchanie jest zatem techniką antykatastroficzną. Pozwala wychwytywać słabe sygnały, zanim przerodzą się w kryzys. Problem polega na tym, że te sygnały są filtrowane przez hierarchię i upiększane. Lider, który słucha aktywnie, stara się dotrzeć pod warstwę wygładzonej komunikacji. Pyta nie tylko o plan, ale o to, co niepokoi i co może zaskoczyć. Słuchanie wymaga również pracy z ciszą. W wielu firmach cisza jest traktowana jako zgoda, tymczasem może ona oznaczać lęk lub brak zaufania. Aktywne słuchanie nie oznacza jednak psychologicznego rozpuszczenia granic. Lider nie jest terapeutą, lecz osobą, która rozumie, co emocje mówią o pracy systemu. Emocje w organizacji są danymi, trzeba je wysłuchać i zestawić z faktami. Pytania o to, z czego pracownicy są dumni, oraz gdzie zarząd popełnia błędy, tworzą pełniejszy obraz. Słuchanie ma wymiar sprawiedliwościowy. W organizacjach głosy nie mają równej siły. Głos lidera uznaje się za strategiczny, a głos pracownika za operacyjny lub emocjonalny. Lider musi rozumieć tę asymetrię. Mit otwartych drzwi nie znosi bariery władzy. Ludzie milczą, bo nie wierzą w zmianę lub obawiają się konsekwencji. Słuchanie wymaga też dyscypliny i powstrzymania się od roli natychmiastowego zbawcy. Zbyt szybka pomoc odbiera rozmówcy sprawczość i staje się formą dominacji. Świadomy lider odróżnia potrzebę wysłuchania, wspólnego namysłu lub konkretnej decyzji. Słuchanie jest warunkiem sprawnego delegowania. Bez niego proces ten zamienia się w zwykłe przerzucanie odpowiedzialności. Brak sprzeciwu wobec strategii nie oznacza jej akceptacji, lecz może oznaczać obojętność lub lęk. Lider słuchający sprawdza zatem sensowność komunikatu. Opór przed zmianą rzadko wynika z lenistwa. Częściej to brak zaufania lub lęk przed utratą statusu. Lider, który słucha, dostrzeże w tym mapie ryzyka. Słuchanie nie jest miękką kompetencją. To twarde narzędzie zarządzania. Pozwala zdiagnozować błędy w komunikacji i procedurach. Ignorowanie tych sygnałów rodzi cynizm, a on działa jak rdza, osłabiając organizację od środka. Słuchanie nie jest jednak plebiscytem. To proces rozpoznania. Lider musi ważyć informacje. Kluczowe jest domknięcie procesu, wyjaśnienie, które argumenty wpłynęły na decyzję. Bez tego dialog staje się fasadą. Prawdziwe innowacje rodzą się tam, gdzie człowiek styka się starciem systemu. Bez słuchania usprawnienia pozostają lokalne albo giną wraz z odejściem pracownika. Lider potrafi pytać, jak naprawdę wykonujecie tę pracę i gdzie procedura rozmija się z praktyką. Słuchanie pozwala rozpoznać różnicę między kulturą deklarowaną a realną. Kultura to nie dokument wartości, lecz to, co ludzie uważają za bezpieczne i opłacalne w codziennym działaniu. W przywództwie słuchanie pełni funkcję korekty rzeczywistości. Ludzie szybko rozpoznają, czy pytanie jest drogą do decyzji, czy tylko ozdobnym mostkiem do monologu lidera. Jeśli lider nie będzie słuchać, bardzo szybko znajdzie się w otoczeniu ludzi, którzy nie będą mieli mu nic do powiedzenia. Słuchanie jest formą pokory wobec złożoności świata. Lider słucha, by nie zarządzać echem, bo echo nigdy nie powie mu niczego nowego. Lider, który przestaje uczyć się od swojego otoczenia, niebezpiecznie zmienia się w pomnik własnych sukcesów. Choć takie monumenty budzą respekt swoją trwałością, rzadko zdarza się, by zadawały trafne pytania. Pozostaje zatem kluczowe pytanie. Czy twoja obecność w organizacji otwiera przestrzeń dla prawdy? Czy jest jedynie eleganckim murem, o który rozbijają się głosy tych, którzy widzą więcej?